Witam Was. Rozpocznę od Bożego Słowa z Ewangelii Jana, od samego początku, 5 wierszy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Słowo i słowa. Na początku było Słowo. I to, co tutaj też jest niesamowite w tym tekście, że Słowo było Bogiem. Słowo jest Bogiem. Słowo jest Bogiem. Wiemy, że Bóg nie ma ani początku, ani końca. Jest wszech czy wiecznie istniejącym. Więc o jakim początku jest tutaj mowa? Z kolei na początku Biblii właśnie o tym czytamy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział: niech stanie się światłość, i stała się światło. I gdybym czytał dalej, to czytałbym o tym wszystkim, co Bóg przez kolejne dni stwarzał, zaczynając właśnie na początku. Tak więc początek to stworzenie przez Boga rzeczy materialnych, widzialnych w skali makro, czyli dużych, i mikro, czyli małych. To stworzony wszechświat, kosmos. W innym miejscu Boże Słowo nam mówi, w liście do Hebrajczyków, że przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga tak, że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Czyli na początku, albo zanim ten początek się pojawił i Bóg zaczął, wypowiadając Słowo, stwarzać, nie było jakiejś pierwotnej substancji materialnej, z której Bóg by coś stwarzał. I kiedy o tym pomyślimy, to trudno to pojąć. Bóg wypowiada słowa, które mają moc. Samo Słowo jest Bogiem, jak czytaliśmy. Moc wszechsprawczą, twórczą. Nie potrafimy tego ogarnąć, pojąć, ale tak jak czytaliśmy, czy tak jak mówiłem, cytowałem ten wiersz z listu do Hebrajczyków, przyjmujemy to i rozumiemy przez wiarę. I wtedy nie mamy problemu. Przyjmujemy to i rozumiemy przez wiarę. Bóg wypowiedzianym słowem stwarza to, co widzialne, i wszystko, co stworzył, jest dobre. Jest bardzo ważne, kochani. Bóg wypowiada słowo, stwarza i owocem tego twórczego Bożego Słowa jest wszystko to, co stworzył, i to jest dobre. W pierwszym rozdziale, który przed chwilą, trzy wiersze, z którego przed chwilą przeczytałem z pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg stwarza gwiazdy, słońce, ziemię, drzewa, roślinność i tak dalej, jest 6 razy napisane o tym, co zostało stworzone przez Boga, i widział Bóg, że to było dobre. Bóg coś stworzył, niejako popatrzył i widział, że to było dobre. A następnie, kiedy stworzył wszystko, co chciał stworzyć, podsumowuje swoje dzieło stworzenia, spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Tak więc Słowo jest Bogiem, Bóg wypowiada Słowo, z tego, co nie istnieje, co jest niematerialne, stwarza rzeczy widzialne, i wszystko, co stwarza, czyli owoc wypowiedzianego przez Boga słowa, było bardzo dobre. I kochani, człowiek został stworzony przez Boga podobnym do Niego, podobnym do Boga. Ty i ja zostaliśmy stworzeni przez Boga podobnymi do Niego. Podobnymi do Boga. I również człowiek przez wypowiadane słowa ma zdolność kreowania pewnych zjawisk, procesów, sytuacji, wydarzeń. Że tak to ujmę, ciężar Bożego Słowa jest tak wielki, że nie jesteśmy w stanie tego pojąć i ogarnąć, bo Biblia nam mówi, że Słowo jest Bogiem. Ale czy właśnie przez to podobieństwo, nierównanie, przez to podobieństwo, czy słowo człowieka nie ma również wielkiego ciężaru i wielkiej wagi? Czy wypowiadane słowa przeze mnie i przez ciebie, przez każdego z nas, każdego z ludzi, w związku z tym nie mają także bardzo wielkiego znaczenia? I człowiek ma tą zdolność przez wypowiadanie słowa, kreowania pewnych rzeczy ku dobremu i złemu. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Skąd się pojawiło to ku złemu? Przez grzech. Przez upadek człowieka. Przez grzeszność człowieka. Po prostu przez grzech. Po prostu przez grzech. Jakub w swoim liście porównuje tę zdolność i sprawczość do małego steru, który kieruje dużym statkiem. Bo niewątpliwie, patrząc na samych siebie, jak wielki jest nasz język czy nasze usta, a jak wielkie jest nasze ciało, cała postura, to jest to taki organ stosunkowo niewielki, tak jak ster. Czy małego płomyka, który może być przyczyną unicestwienia wielkiego lasu. Waga, znaczenie słowa, słów, które człowiek wypowiada. Jakże jeszcze większej wagi i znaczenia nabierają słowa wypowiadane przez człowieka nowonarodzonego z Boga, którego ciało jest zamieszkiwane przez Ducha, przez człowieka nowonarodzonego, w którym mieszka Duch Święty, w którym obecny jest Duch Święty. Gdy apostołowie, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, aresztowani za głoszenie Ewangelii zostali przez anioła uwolnieni z więzienia, anioł pański rzekł do nich: głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Człowiek wierzący, ty i ja, mamy zdolność wypowiadać słowa, które darzą życiem. Pan Jezus o sobie powiedział: ja jestem życiem. Więc ta zdolność nie pochodzi ode mnie, z ciebie, od żadnego człowieka, ale od Ducha Świętego, który jest obecny w tobie i we mnie i inspirowany przez Niego. Mogę wypowiadać słowa, które sprawią, przez które On sprawi, używając ciebie i mnie, że tam, gdzie nie ma życia, pojawi się życie. Też to troszkę albo bardzo przekracza nasze pojmowanie. Ale myślę, że w tym gronie nie mamy z tym problemu, aby się z tym zgodzić. Ale Biblia równocześnie przestrzega nas przed mówieniem słów niepotrzebnych, słów nieprzyzwoitych. Biblia zaleca powściągliwość w mówieniu. Równocześnie zachęca nas do wypowiadania słów dobrych, słów błogosławieństwa, słów, które będą budować innych. Uczy nas, że Boży człowiek jest uzdolniony, by odbierać inspirację od Ducha Świętego, aby w wierze wypowiadać słowa, które darzą życiem. I kochani, kiedy to ma miejsce w naszym życiu, te słowa darzą życiem tego, który je wypowiada, czyli jeżeli ty je wypowiadasz, te słowa życia dla kogoś innego, one ciebie darzą życiem i darzą życiem tego, który słucha. W Ewangelii Mateusza jest opisana następująca sytuacja. W 16 rozdziale przeczytam od 13 wiersza. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On, Jezus, jest Chrystusem. I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc, zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra, odejdź ode mnie, szatanie, jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Niektóre słowa warto zatrzymać, niektóre warto wypowiedzieć. Te, które są inspirowane przez złe emocje, są duszewne przez tego naturalnego człowieka, byśmy powiedzieli, dobrze jest zatrzymać. Inspirowane przez Ducha Świętego, dobrze jest wypowiedzieć. Popatrzymy znowu do listu Jakuba. Tu czytamy tak. Nim, czyli naszym językiem, to jest w 3 rozdziale, błogosławimy Boga i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorość figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Dlaczego tak się dzieje? Jak to jest możliwe? Słodka i słona, albo słodka i gorzka woda. Błogosławieństwo i przekleństwo z tych samych ust. Czyżby były dwa źródła, a jedne usta? I rzekł Pan do Kaina. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. O jakich drzwiach tu jest mowa? O drzwiach serca ludzkiego. O drzwiach serca ludzkiego. Tutaj Bóg mówi do Kaina, ale mówi i do nas, że grzech jest czasem bliżej niż myślimy, ale jakkolwiek jest blisko, to nie jest w czymś kimś. Może być bardzo blisko, ale nie w. Jest bardzo ważne. Ale czasem niewiele brakuje, żeby był w. Tak? Może tak być? I apostoł Paweł mówi tak. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Czy odnosimy to również do naszych ust, a może najpierw do naszego serca? Bo one są owocem słowa tego, co Bóg mówi do Kaina, kusi cię. Kusi czasem ciebie, kusi czasem mnie, aby coś powiedzieć. Czy macie takie poczucie, nie mogę już wytrzymać, muszę to powiedzieć. A czasem nawet nie zdążymy pomyśleć i coś mówimy, czego potem żałujemy. Co może być przykre, nawet dewastujące. Jezus z kolei mówi, czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Dbaj o swoją relację ze mną. Parafrazuję tutaj słowa Jezusa, tak to ujmuję. Dbaj o swoją relację ze mną. Gdzie modlitwa jest bardzo ważną częścią tego. Paweł to ujmuje, bez przestanku się módlcie, bądź ciągle w społeczności z Panem. Miej tą świadomość, że Duch Święty jest w Tobie, że Ty jesteś w Nim. Nie zapominaj o tym w ciągu dnia, w tym pośpiechu, w tym kołowrocie, w tych problemach, w tej presji, w tym ciśnieniu, w tych różnych myślach, które się pojawiają, czasem panice, problemach, co zrobić, jak rozwiązać, nie mam pieniędzy, z czego zapłacę i tak dalej. I to ciśnienie czasem jest tak wielkie. Ale jeżeli tylko na moment możesz sobie przypomnieć, zatrzymać się, uspokoić i pomyśleć, Boże, przecież Ty jesteś większy. Przecież jestem w Twoich rękach. Przecież Ty się o mnie troszczysz. To ciśnienie opada. To ciśnienie jak powietrze za bardzo napompowanej opony schodzi do tego właściwego poziomu. Czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Natomiast, kochani, list do Rzymian, 10:8 mówi tak. Blisko Ciebie jest słowo. Panie Jezu, gdzie jesteś? Tu. Obok Ciebie, w Tobie. Blisko Ciebie jest słowo. Nasze emocje, uczucia mogą być ekstremalne od jednej ściany do drugiej ściany. Ale Boże Słowo jest jak skała. Jeśli się Jego uchwycisz, zwycięstwo w Jezusie będzie cudowne. Amen. Amen. Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Słowo wiary, które głosimy. Boże Słowo. Tak więc z jednej strony grzech próbuje kusić, korzystać z pewnych sytuacji, nieprzyjaciel, szatan, ale my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Kwestia jest, kochani, taka, czy dbamy o swoją kondycję duchową. Tu jest punkt krytyczny, bym powiedział. Tu jest punkt krytyczny, bo my już jesteśmy nowi. Duch Święty jest w nas. Słowo wiary, czyli słowo, które wzbudza wiarę. Boże Słowo wzbudza wiarę. A kiedy wzbudza wiarę, to dzieje się to, z czym ono jest posłane. To dzieje się to, dokładnie to, co ono mówi. Bóg mówi i to się dzieje. Słowo wiary, które wzbudza wiarę w Tobie i cudownie w Tobie działa. I słowo, które w wierze wypowiadasz, inspirowany przez Ducha Świętego, bo kochani, do tego także potrzebujemy wiary. Wiary, że Duch Święty jest w nas, że to, co mówimy, oczywiście nie mówimy tego bezmyślnie, ale mamy poczucie, tylko czasem mamy taką walkę, czy Duch Święty może przeze mnie mówić, czy nie może. I o, taki borok, to jest niemożliwe. Żaden borok nie jesteś. Jesteś dzieckiem króla. Amen. I potrzebujesz wierzyć. Choćbyś był tym najmniejszym, a szczególnie Bóg ma o to baczenie, o tych najmniejszych. Przypominacie sobie moją usługę, Boże, czy właściwe wartościowanie, jak Bóg zwraca uwagę na tych najmniejszych. Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. On po pewnym czasie do tego doszedł. To tak nie było od razu. W każdym razie, słowo, które wierzę wypowiadasz, inspirowany przez Ducha Świętego. I tu znowu powiem, to jest bardzo różnie. Czasem czujemy taką inspirację w naszych emocjach, takie namaszczenie, tak, co jesteśmy pobudzeni. A czasem jest to tak bardziej normalnie. Bardziej normalnie i wtedy się zastanawiamy, czy to może być Duch Święty, czy to był Duch Święty, czy to Duch Święty mnie pobudza do tego. Uczymy się tego. Uczymy się. Uczymy się, a wiecie, nauka z definicji zawiera błędy. Znacie takiego ucznia, poczynając, nie wiem, od szkoły podstawowej, od zerówki, a kończąc na jakimś profesorze, który cały proces przeszedł, nie popełniając żadnych błędów, nie potrzebując żadnej korekty. To po pierwsze. A po drugie, patrząc do Bożego Słowa, do Nowego Testamentu, czy widzicie tam tych apostołów, tych wszystkich ludzi, którzy tam nie popełniali błędów, żeby nie powiedzieć dosadniej o pewnych sytuacjach, które się im zdarzały. Więc czyniąc to w dobrej wierze, z wiarą, nawet jak popełnisz błąd, to będziesz się uczył. Więc to słowo, które wypowiadamy w wierze, ma moc wzbudzać wiarę w innych, cudownie działać w innych osobach, cudownie działać na ich rzecz. Jezus mówi, ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Rozumiemy to, że Pan Jezus dał nam swoje słowo, ale myślę, że tu jest też głębsza myśl. On dał nam, tu fizycznie, że tak to ujmę, swoje słowo. I dalej, Pan Jezus mówi tak, w Ewangelii Jana 15 rozdziale, jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. To jest powiązane z owocem, z Bożym owocem, trwałym owocem w naszym życiu. Tu jest coś więcej niż intelektualna znajomość Pisma, znajomość Biblii. Czy faryzeusze w swoich czasach byli tymi, którzy chyba najlepiej znali Pisma. A jednak nie rozpoznali Mesjasza, które o nim mówiły i którego zapowiadały. Tak więc nie chodzi o jakieś recytowanie, czasem może jakieś w pewnych sytuacjach. Chodzi o żywe słowo Pana w sercu i w ustach wierzącego. Kochani, Słowo Boże jest mądrością przynoszącą wspaniały owoc. Wrócę jeszcze do tej Ewangelii Jana, do jej początku, bo o tym Bożym Słowie tu jest powiedziane, w nim było życie, a życie było światłością ludzi, a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Tu jest mowa o Słowie, o Bogu. O Słowie, które jest Bogiem. Bóg Słowo. życie, światłość. Także mądrość. Słowo Boże jest mądrością przynoszącą wspaniały owoc. I Jakub ujmuje to tak, wiecie, kiedy to czytamy, czy kiedy teraz będziemy to czytać, w pierwszym momencie może wam się wydawać, że to tak nie jest za bardzo połączone, ale to jest bardzo połączone z naszą mową, z naszymi słowami. Posłuchajcie i zachęcam was, abyście jeszcze w domu nad tym pomyśleli, może jeszcze raz czytali ten tekst. 3 rozdział od 13 wiersza. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kutliwość, nie? Tu już mamy bezpośrednio nawiązanie do słów, do języka, do ust, to nie przechwalajcie się znowu i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość stępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, znowu mamy tutaj nawiązanie do języka, do ust, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Owoc, zły owoc słów, niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna, a owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Uważam, że to jest bardzo, jeżeli nie przede wszystkim, powiązane z naszymi ustami i naszymi słowami. I kochani, na koniec z listu do Filipian, niesamowity wiersz, niesamowity. Pomyślałem, przygotowując się do tej usługi, gdybym więcej tą prawdą żył i tak żył, i tak się zachowywał, i tak myślał, i tak mówił, albo kiedy trzeba nie mówił, to jeszcze o wiele więcej wspaniałych rzeczy, Bożych rzeczy by mnie spotkało i spotkałoby tych, którzy mają ze mną kontakt. Ale ponieważ to, co się wydarzyło przed chwilą i jeszcze wcześniej już jest historią, a jesteśmy tu i teraz i ufam, że jeszcze coś jest przed nami, można to zastosować. Mogę to w większej mierze zastosować. O co chodzi? List do Filipian, 2 rozdział, 14 i 15 wiersz. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów. No jak? Czy można tak żyć? Ach. To wiesz, to... A żyjesz tak? No właśnie, ale jak tu Krystian powiedział, jak tak Boże Słowo mówi, to znaczy, że można. Więc on razem ze mną daje mi i nam to wyzwanie dzisiaj, kochani. To wyzwanie. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów. Bez szemrania i sporów. Nie? Tu znowu mamy bardzo mocno zaangażowane nasze usta, nasz język. I znowu tutaj widzę, że bardzo ważna jest moja wiara. moja tożsamość w Panu Jezusie Chrystusie, aby czynić wszystko bez szemrania i sporów. Jak bardzo trzeba Mu ufać, że jestem w Jego rękach, że On się o mnie troszczy, że nad wszystkim ma kontrolę, że wszystko może, że działa w moim życiu, że działa przez moje życie. Czasem widzę inaczej, czasem myślę sobie inaczej, ale co jest ważniejsze? To, co ja myślę, czy to, co mówi Boże Słowo? Więc znowu potrzebuję wierzyć. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. Inne tłumaczenie mówi, na tle którego świecicie jak gwiazdy na niebie. Kochani, z jednej strony to jest wielkim wyzwaniem, z drugiej strony te wersety są wielką zachętą, a z trzeciej strony są wielką radością dla mnie, bo jeżeli tak mogę, a mogę, dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Duchowi Świętemu, jeżeli tak możesz, drogi bracie, droga siostro, a możesz, amen, bo jesteś Bożym dzieckiem, jesteś nowym stworzeniem. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Duch Święty mieszka w tobie, we mnie. Duch Święty, który jest Bogiem. Duch Święty, który jest Bogiem. Bóg mieszka w tobie i we mnie. Przyjmujemy to? Przez wiarę. Jak to możemy pojąć? Bóg, który jest nieogarnięty. W innym miejscu mówi zadatek ducha. Wiemy, że tą pełnię przeżyjemy w przyszłości. Wiecie, ale czasem nie musimy tego dzielić na czworo, tylko po prostu to przyjąć. Boże Słowo przyjmować. Tak ono mówi. Tak, jak ono mówi, prawdę Bożego Słowa. I nią żyć. I starać się dzięki Bożej łasce wprowadzać w czyn. Tak więc, kochani, ufam, że dziś słowo, które mówiłem do was, z którym się z wami dzieliłem, zachęca, motywuje, ale nie tylko uzdalnia i sprawia, że będziemy więcej, bardziej korzystać z tej inspiracji przez wiarę, aby wypowiadać te dobre Boże słowa, które będą przynosić życie, będą błogosławieństwem dla nas, dla innych, będą wykonywać to, co Bóg dla nich zamierzył. Amen. Amen. Może tak siedzicie, pomodlimy się. Panie Jezu, kiedy przygotowuję się do tej usługi i kiedy teraz dzielę się tym słowem, które jest dla mnie, jest dla nas. Widzę, jak wielki jesteś, jak niesamowity, jak cudowny. Z jednej strony nie możemy Cię ogarnąć, a z drugiej strony jesteś tak bliski, jesteś w naszym życiu. Stworzyłeś nas podobnymi do Ciebie, z tą zdolnością wypowiadania słów, które darzą życiem. Słów, które Ty inspirujesz, które są błogosławieństwem, które budują, które przynoszą zbawienie, uwolnienie, zmianę, poszerzenie Twojego Królestwa. Panie, co za przywilej, że jesteśmy Twoimi dziećmi, podniesieni do tak wielkiej godności i uzdolnieni do tak wspaniałych dzieł. I Panie, dzisiaj dziękujemy Ci, że na nowo nam uświadamiasz to uzdolnienie, to Boże Twoje uzdolnienie, które jest w nas, że możemy w tym wzrastać i rozwijać się i podążać dalej i być Twoimi ustami. I dziękuję Ci, że Ty nam w tym dopomagasz, a my, Panie Jezu, Tobie się poddajemy i mówimy do Ciebie, czyń to w nas i przez nas. Jeszcze więcej i więcej. Niech przez nasze życie, nasze usta, nie tylko w tym nabożeństwie dzisiaj, ale w codzienności, Ty będziesz uwielbiony, a Twoje dzieła dokonane. Amen. Amen.